prawda? Więc zobaczmy, jesteśmy tak samo duchową istotą, jak Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to my jesteśmy duchowymi synami Bożymi w tym sensie, że Bóg Wszechmogący nas usynowił. Nie byliśmy synami, ale On nas usynowił. Zrodził z nas z nasienia nieskazitelnego, z nasienia Ducha Świętego i jesteśmy jednocześnie duchowymi istotami i jednocześnie jesteśmy w ciele na tym świecie. Zobaczmy, że zostaliśmy postawieni dokładnie w takiej samej sytuacji, jak Jezus Chrystus został postawiony. Oczywiście wszystko jest doskonalsze w Jezusie Chrystusie, bo musimy właściwie stwierdzić i powiedzieć, że w Jezusie Chrystusie wszystko jest absolutnie doskonałe i w ciele, i w duchu, i w duszy, i we wszystkim. My natomiast jesteśmy odbiciem Jego chwały. Rozumiemy? Odbiciem Jego chwały. To znaczy, że jesteśmy w podobny sposób utworzeni, jak On jest utworzony. I naszym zadaniem jest naśladować Go i stać się pod każdym względem takimi jak On. A więc nasze ciało, nasza ziemska powłoka, wszystko co jest tutaj, co widzimy, co możemy dotknąć, uszczypnąć i cokolwiek innego jeszcze zrobić, to jest to ciało, takie same ciało, jak miał Jezus Chrystus i zobaczmy, jak ono było na tej ziemi prowadzone i my mamy nasze ciało w taki sposób nauczyć się prowadzić. O to właśnie chodzi. W duchu natomiast jesteśmy istotami pochodzącymi z samego Boga, z nasienia nieskazitelnego zrodzeni i jesteśmy odpowiednim, czy właściwym mieszkaniem dla Ducha Świętego. A więc wiedzmy, że kto zaprzecza to działanie Jezusa Chrystusa jako człowieka i jako Boga, zaprzecza też naszej osobowości. Czyli nie chce uznać, że człowiek jako istota ziemska staje się też istotą duchową i na wzór Jezusa Chrystusa staje się i duchową, i Synem Bożym, i człowiekiem żyjącym na ziemi. I tu zaprzeczamy całkowicie temu wszystkiemu, co sam Bóg powiedział. Dlaczego nie mamy wierzyć duchowi? Bo dlatego, że my musimy sprawdzić, jaki to jest duch. W Jeremiasza 10 rozdziale, 23 wersecie czytamy: wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy. I nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoimi krokami. Podważanie boskości Pana Jezusa nie jest problemem powstałym w naszych czasach, w czasach ostatecznych. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. To nie jest to, że myśmy dopiero teraz człowiek taki się zrobił, zwyrodniały, że podważa boskość Jezusa Chrystusa. Ono w zasadzie ma swoje miejsce, to podważanie ma swoje miejsce na samym początku chrześcijaństwa. Od samego początku chrześcijaństwa te rzeczy się dzieją i te teorie są głoszone. Jan, pisząc nie każdemu duchowi wierzcie, zwraca nam uwagę, że podważanie boskości Jezusa Chrystusa nie jest myślą i wnioskiem, który wyciągnął sobie sam człowiek. Wymyślił to człowiek. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. To nie jest wymyślone przez człowieka. Wiecie, skąd się to wzięło? To jest głos demona. I każdy człowiek, który wchodzi w tym kierunku, w taki sposób myślenia, chce, abyśmy to dobrze wiedzieli, że to zaczyna demon prowadzić człowieka. Bo on jest od samego początku zainteresowany tym, żeby podważyć te wszystkie boskie rzeczy, Boże rzeczy, które Bóg czyni w człowieku. Zobaczmy w raju, prawda? No to już od samego początku, kiedy człowiek tylko w raju został postawiony, Bóg powiedział tak i tak, nie jedz tego, bo śmiercią umrzesz. Diabeł przychodzi i co robi? Podważa, że Bóg jest Bogiem i że Bóg jest prawdomowny. Na samym początku podważa to nieprawda, co Bóg powiedział. To nieprawda, absolutnie to nieprawda. I pierwsza rzecz, którą musimy rozważyć w życiu naszym, abyśmy nie zrobili pomyłki, abyśmy nie zostali zwiedzeni, to żebyśmy na pewne rzeczy, o których Słowo Boże wyraźnie mówi, zwrócili baczną uwagę, żebyśmy dobrze i dokładnie się temu przyglądali, co Słowo Boże mówi, porównywali. Ja ostatnio dosyć często zachęcam do różnych tłumaczeń Słowa Bożego, prawda? Wydawałoby się, po co nam tyle tych tłumaczeń? Po co tyle tych na nowo i na nowo tłumaczone? Wiecie, kochani, bo trzeba dotrzeć do sedna tego, co Duch Święty naprawdę chce powiedzieć Kościołowi. Uszy otwierajmy i słuchajmy, co Duch mówi do zborów. Nie co kaznodzieja głosi do zboru, nie co Słowo Boże bezpośrednio odczytywane głosi do zboru, ale co przez to słowo, przez głoszone przez kaznodzieje słowo, co przez to konkretne tłumaczenie, w które zaglądamy, co Duch Święty chce nam powiedzieć. I to jest najważniejsze, żeby sięgnąć tam, gdzie Duch Święty prowadził ludzi w tłumaczeniu Słowa Bożego. Bo w pisaniu Słowa Bożego to Duch Święty prowadził. Prawda? Macie co do tego jakieś wątpliwości? Że Duch Święty dyktował tym ludziom, którzy pisali Słowo Boże i wszystko jest pod dyktandem Ducha Świętego. Tak? Amen? No i teraz tłumacze muszą być pod wpływem Ducha Świętego. Rozumiemy? A nie zawsze są. Ja dzisiaj na ten temat parę słów, ale to dosłownie parę słów powiem. Żebyśmy dobrze wiedzieli, że te rzeczy, które przychodzą do zboru i atakują zbór, i atakują nasze myśli, nie przychodzą znikąd. One nie przychodzą z wymyślenia czy z jakiegoś super rozumowania człowieka. W zasadzie to jest praca demonów nad sercem człowieka i zanim człowiek wypowie takie myśli, dotyczące tam podważania bóstwa Jezusa Chrystusa, czy coś w tym rodzaju, to najpierw człowiek nie wypowiada takich myśli, tylko pracuje nad nim duch nieczysty i człowiek jakby dojrzewa do tego, że powie coś takiego. I zaczyna wypowiadać, i zaczyna twierdzić, zaczyna definiować, podejmuje różne próby własnym rozumem tego, co już mu diabeł podsunął, żebyśmy to dobrze wiedzieli. I kiedy Jan pisze, nie każdemu duchowi wierzcie, to Jan zaznacza, że nasz stosunek do osób, które zaczynają odwodzić trochę naukę Bożą od prawdziwego, namaszczonego Słowa Bożego, są nieczyści. Są nieczyści i musimy na nich bardzo uważać. Słowo Boże bardzo jasno mówi, że Boga nie ma, kto nie ma? Każdy duch, pomyślmy, każdy duch nie ma Boga, który tego nie wyznaje i każdy, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, ale tylko ten, kto w niej trwa, ma Ojca i Syna. Ja zacytowałem tutaj pierwszy Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. To jest bardzo jasno w Słowie Bożym powiedziane. Każdy duch, który twierdzi co innego niż Pismo Święte nam podaje, czyli każdy, który wyznaje, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, on jest bez Boga, nie ma w nim Boga, nie ma w nim Ducha Świętego, jest fałszywym duchem. Słowo to każdy dotyczy tutaj w zasadzie każdego człowieka. Każdy duch, każdy człowiek. I to dotyczy obojętne, jakby to nie było, to dotyczy bez żadnych wyjątków każdego człowieka. Czy on by był pastorem, czy był zwykłym członkiem, czy był starszym zboru, czy był w grupie uwielbiającej, gdzie on by nie był, to każdego to obowiązuje. My musimy być absolutnie w 100% przekonani, że Słowo Boże podaje nam bardzo dokładną definicję, jaki jest stosunek Boga Ojca do Syna, jaki jest stosunek do Ducha Świętego i wzajemne stosunki, które panują w boskiej Trójcy. W Galacjan w pierwszym rozdziale 8 i 9 werset Słowo Boże mówi tak. Choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą my wam zwiastowaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Apostoł Jan bardzo jednoznacznie podkreśla, że wszystko to, co głoszone było w Dziejach Apostolskich przez apostołów, jest niezwykle ważne i do żadnej dyskusji nie podlega. Żebyśmy to wiedzieli doskonale. Nasz Pan Jezus Chrystus nie może być traktowany jako brat, gdyż powinien być traktowany jako brat, gdyż jest on prowadzony przez tego samego Ducha Świętego, który nas też prowadzi, prawda? Amen? Chwała Bogu naszemu. Drugi list Jana, 1 rozdział, 10 i 11 werset mówi, jeżeli ktoś przychodzi do was, nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. A więc zwróćmy uwagę, każdy człowiek, który zaczyna podawać wątpliwości te rzeczy, o których Słowo Boże jasno się wypowiada, to jest taka sprawa, bo niektórzy ludzie zaczynają dyskutować z takimi ludźmi, a nie wypadało mi nie porozmawiać, no nie wypadało, bo to tak niegrzecznie z kimś nie rozmawiać, bo to tak no zamknąć komuś przed nosem drzwi albo nie odbierać telefonów, to tak nieładnie. I niektórzy ludzie ze względu na to rozmawiają z tymi ludźmi, którzy już mają błędną naukę, którzy już wywracają Słowo Boże. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Przeczytaliśmy. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Widzimy? Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Trzymajmy się tego, co Słowo Boże mówi. O ludziach podających wątpliwość boskość Jezusa Jan pisze tak. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 5 werset. Oni są ze świata, dlatego mówią jak świat i świat ich słucha. I w drugim miejscu, 2 rozdział listu pierwszego Jana, 22 do 24 wersetu jest powiedziane tak. Bo któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, kto przeczy, że Jahwe, który zbawia, jest Chrystusem? To jest kłamca, który przeczy. Antychrystem jest ten, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, ten nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Kochani, to jest pierwsze podważanie, które znajdujemy wśród ludzi. Ja bardzo często słyszałem tego typu wypowiedzi, najprzeróżniejsze modyfikacje w zamieszaniu pomiędzy boskością Jezusa Chrystusa, boskością Ojca i boskością Ducha Świętego. Wiele teorii, nie przytaczam ich w ogóle, bo one nie są nam do niczego potrzebne, tylko zamieszanie by wprowadziły. Więc przejdźmy jeszcze do tego, co ludzie zaczynają bardzo często robić, jeśli chodzi o związek Trójcy z boskością Chrystusa. W Biblii są takie 3 elementy nauki biblijnej, które w zasadzie trzeba przyjąć na wiarę i nie próbować nawet rozstrzygać ich. Pierwszy z nich, Stary Testament mówi, że Bóg jest jeden. I to prawda. Jednak Nowy Testament wyjaśnia, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego, które tworzą absolutną jedność. To wszystko zdawałoby się jest bardzo, bardzo proste, oczywiste i w zasadzie może nie ma potrzeby, żebyśmy dzisiaj o tym mówili. Ale jest i to bardzo ważna potrzeba, abyśmy o tym mówili. Bo tej konstrukcji, że Bóg jest jeden w trzech osobach, rozum ludzki nie przyjmuje. Rozumowo w żaden sposób nie da się tego wytłumaczyć. W żaden sposób. Niektórzy próbują tłumaczyć, że człowiek jest zbudowany jego duch, dusza i ciało, prawda? No i w ten sposób jest odpowiednio to ukształtowane, jeśli chodzi o Boga w Trójcy. No i tak, i nie, bo dlatego, że niektóre rzeczy nie zgadzają się, prawda? Niektóre porównujemy, niby się zgadzają, ale się nie zgadzają. Więc to jest to, że Bóg jest jeden w trzech osobach, należy przyjąć bez żadnego przemyślania, bez żadnego dyskutowania, ale należy to przyjąć wiarą. Należy to przyjąć wiarą. I to jest pierwsza rzecz, która jest niezwykle ważna, o której nie dyskutujemy, tylko przyjmujemy wiarą. Na wiarę musimy też przyjąć, że Bóg jest wieczny, że był od zawsze. I to też jakby trudno nam zrozumieć, prawda? No bo jak Bóg od zawsze był? I można tutaj chociażby taką rzecz podać. Jezus Chrystus, Syn Boży, prawda? No to jak to jest Ojciec, a to jest Syn, to Ojciec jest starszy od Syna. Jeżeli mówimy wieczny, no to kiedy się Syn urodził, prawda? No jak to zrozumieć? No właśnie, jak to zrozumieć? No nie zrozumiesz tego. Nie zrozumiesz w żaden sposób. Mówimy o tym, że to jest coś, o czym mówi Biblia i co należy przyjąć wiarą. Należy to przyjąć wiarą. Bóg jest w Trójcy i to, że Bóg jest wieczny, należy przyjąć wiarą. I trzecie wreszcie, że Pan Jezus to bezgrzeszny Bóg Syn. Gdy śmierć zwykłego człowieka, śmiertelnika, nie mogłaby odkupić ludzkości. A więc Jezus Chrystus jest bezgrzesznym Synem Boga. I to również musimy przyjąć wiarą, po prostu wiarą. Bo różni ludzie różnie o tym dyskutują. Ci ludzie, którzy mają wątpliwości, zaczynają przemyślać, jeśli chodzi o Trójcę, to powiem tak, że bardzo często również mają wątpliwości z boskością Chrystusa. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, oni się wypowiadają w taki sposób, że w Biblii nie znajdujemy nawet jednego słowa na temat Trójcy, jak i samego słowa Trójca. No i tu by trzeba było właśnie już sięgnąć do tego, jak to Biblie są tłumaczone, jak to wszystko jest podkreślane i zaraz zobaczymy, jak ważne są różne tłumaczenia Pisma Świętego. Ja zatytułowałem to sobie znikające wersety. Wiecie, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, mało kto wie, że większość tłumaczeń, a szczególnie współczesnych, to są przekłady ludzi, którzy nie są osobami nowonarodzonymi. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Ja dwóch z nich znałem, którzy tłumaczyli Biblię Warszawską, tą, którą w większości używamy. Jeśli chodzi o ich wiarę, to jeden to jest tak na wpół ateistą, a drugi no to jest wierzący, ale taki nieodrodzony absolutnie. I oni brali udział w tłumaczeniu Pisma Świętego. Jakie są efekty? Właśnie ja chciałbym o tym coś nieco wspomnieć, dlatego że bardzo często niektóre tłumaczenia, jak w spisie patrzyłem, kto brał udział w tłumaczeniu, to są ludzie, którzy są świeckimi teologami, całkiem świeckimi, albo biblistami, którzy na przykład jak pochodzili z Żydów, to takimi aktywnymi kabalistami. A kabaliści to jest żydowska forma okultyzmu. I chcę, żebyśmy wiedzieli, że oni traktują Biblię nie jako Słowo Boże, ale jako księgę mistyczno-symboliczną. Taką, wiecie... I oni ją tłumaczą i później z tego tłumaczenia wychodzą bardzo różne rzeczy. Takie osoby zawsze, tacy naukowcy, zawsze kwestionują Trójcę, boskość Chrystusa i konieczność nowego narodzenia. Dlatego to ma wpływ później na tłumaczenie. Dlatego sięgajcie do szczególnie tych starych tłumaczeń. Szczególnie tych starych, bo one były tłumaczone przez ludzi, którzy byli naprawdę napełnieni Bożym Duchem Świętym. I tu wspomnę chociażby tą naszą stareńką Biblię. Wiecie, jakie to jest tłumaczenie? Biblia Gdańska. Jak macie wątpliwości co do jakiegoś wersetu, sięgnijcie sobie do niej. Nie musicie dokładnie taki egzemplarz mieć w domu, chociaż one u nas jeszcze pewnie gdzieś tam są, za darmo są. Więc jak ktoś chce. Ale w internecie ona jest. Ona jest w internecie i sięgnijcie do niej. I zobaczymy, że to jest niezwykle ważne, bo to, jak tłumaczyli przyszli już później naukowcy, to miało wpływ na te tak zwane zniknięcia w Piśmie Świętym. Przykład pierwszy. Dwa przykłady tylko zamieszczę, żebyśmy zdawali sobie sprawę, o czym mówię. W katolickiej Biblii Tysiąclecia, znacie ją, prawda? Katolicka. Biblia Tysiąclecia, zniknął cały werset z Księgi Dziejów Apostolskich. Jest tylko numerek podany w tej Biblii. Nie ma żadnej treści podanej tam. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 37 werset. W Biblii Tysiąclecia tego wersetu nie ma, tylko numerek jest postawiony. A wiecie, co ten werset mówi? Możecie sobie oczywiście przeczytać, ale ja tu bardzo wyraźnie wam to podam. Jest to mowa o tym, masz tam to, nie masz? Nie masz, no to znajdziemy sobie. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. I 37 werset. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Widzimy, jakiego wersetu nie ma? Nie ma go w ogóle. Oni się tłumaczą różnymi, tam, że to w tym manuskrypcie było, w tamtym nie było i to różne takie rzeczy. Ja się w takim razie pytam, dlaczego natchnieni ludzie przez Ducha Świętego zamieścili to? Bo w tej Biblii Gdańskiej to jest. W Biblii Brzeskiej, tej pierwszej Biblii tłumaczonej na polski, też jest. To jest. Ale weźcie w Biblii Tysiąclecia, czy nawet naszą Brytyjkę, tą warszawską weźcie, nie ma. Nie, ten werset jest, następny przykład, to tego nie ma, ale ten werset jest w Biblii, w naszej Biblii, bo zresztą czytałem. Także wiedzmy, w zasadzie, dlaczego ten werset został usunięty. Bo to jest, tam jest podany jedyny niezbędny warunek chrztu przez zanurzenie, czyli nowego narodzenia. Warunek ten mówi, że aby zostać ochrzczonym, co trzeba? Trzeba najpierw z całego serca uwierzyć w przesłanie Ewangelii. Aby być ochrzczonym, trzeba uwierzyć i wyznać. Wierzysz? Wierzę. To teraz możesz być ochrzczony. I ponieważ to dla wielu tradycyjnych, powszechnych kościołów jest niewygodne, bo to zaprzecza wszystkim tym teoriom o tym, że można chrzcić dzieci, to ten werset po prostu wykreślono. Poszukano takich manuskryptów, których nie było i oparto się na tych manuskryptach. Powiedziano, no w tym manuskrypcie nie ma, że jakiś tam, ale że jakiś tam Duch Święty, kochany, kazał napisać w tłumaczeniu, to zostało zamieszczone, bo ktoś słyszał, co Duch Święty mówi. I dlatego dobrze jest, aby sięgać do tych starszych tłumaczeń wtedy, kiedy chcemy coś dobrze zrozumieć. Dlatego doktryna chrztu niemowląt nie ma racji bytu w świetle tego fragmentu Słowa Bożego. Ale to jest po prostu niewygodne. Niestety w niektórych tłumaczeniach protestanckich również znikły wersety. Przykład drugi. Tak samo jak w katolickiej Biblii Tysiąclecia, tak i w protestanckiej Biblii Warszawskiej zniknął najistotniejszy werset mówiący o Bożej Trójcy, pozbawiając kontekstu zrozumienia Trójcy, czyli Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Biblia Warszawska, czytamy 1 Jana, 5 rozdział od 6 do 8 wersetu. 1 Jana, 5 rozdział od 6 do 8. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. 7 werset, albowiem trzech jest świadków, i tu brakuje fragmentu tekstu. 8 werset, brakuje fragmentu tekstu i dalej jest powiedziane Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Widzimy? I teraz posłuchajmy, jak to brzmi w Biblii Gdańskiej. Posłuchajmy uważnie. Któż jest, co zwycięża świat? Tylko kto wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym. Ten ci jest, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest, który świadczy, iż Duch jest prawdą. Gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jedno. I 8 werset, a trzej są, którzy świadczą na ziemi, Duch i woda i krew, a ci trzej ku jednemu są. Widzimy różnicę? Trzech jest świadków na niebie i trzech jest świadków na ziemi. To zostało pierwszy fragment jednego wersetu połączony z drugim fragmentem drugiego wersetu i zrobione jedno zdanie. Widzimy? Jak się tak czyta, popatrzy się uważnie, to tam wyraźnie widać, że czegoś brakuje. Bo ten werset siódmy jest taki króciutki i dwukropek i ósmy jako niby kontynuacja tego siódmego. Nic nie pasuje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ci, którzy tłumaczyli, zrobili zamach na rozumienie tego, że Bóg jest trójjedyny. To jest wyraźny zamach. I po to właśnie o tym mówię, żebyśmy sięgali do tych fragmentów Słowa Bożego, które chcemy dokładnie zrozumieć, żebyśmy wiedzieli, że trzeba Bożego Ducha Świętego, żeby rozumieć Słowo Boże. Ducha Świętego, nie nauki, nie teorii, ale Ducha Świętego trzeba mieć. I w tekstach źródłowych, jak sięgniemy do tekstów oryginalnych, ja bardzo często do nich sięgam, to ten werset brzmi tak. Kim jest człowiek zwyciężający świat, jeśli niewierzącym, że Jezus jest Synem Bożym? To On jest przychodzącym do nas przez wodę i krew, zbawiającym Jahwe. Bo nie tylko w wodzie został zanurzony, ale w wodzie i własnej krwi. A Jego Duch to podświadcza, gdyż Jego Duch jest prawdą. Trzy osoby świadczą o tym w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a te trzy są jedno. I trzej świadczą o tym na ziemi, Duch, woda i krew, a te są w jedności. Widzimy, jak Słowo Boże teraz pełnie wygląda? W pełny sposób jest mowa w Piśmie Świętym o Trójcy. Właśnie przeczytaliśmy. Widzimy to? Wyraźnie jest powiedziane. Ojciec, Słowo i Duch. Słowo, kim jest Słowo? Jezus Chrystus, Syn Boży. To jest Słowo. Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, kojarzymy, prawda? Żebyśmy zdawali sobie sprawę, że o Trójcy w Piśmie Świętym jest powiedziane. A ci trzej są jedno. Ci trzej są jedno. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są jedno. Jest mowa o Trójcy? Jest. I żebyśmy to dobrze wiedzieli, że Słowo Boże na ten temat się konkretnie wypowiada. Musimy też wiedzieć, że szatan podejmuje kroki, żeby nie tylko wycofywać ze Słowa Bożego wersety, które są niewygodne, żeby mówić o boskości Jezusa Chrystusa, które są niewygodne, żeby mówić o Trójcy, on też atakuje kościoły w różny inny sposób. Biblia podaje dwa bardzo niebezpieczne zjawiska w kościele. Pierwszy z nich to jest zwiedzenie. A drugi z nich to jest związanie przez fałszywych braci. Czyli nieodrodzonych ludzi, którzy wtargnęli do kościoła. Po prostu chcą podbić kościół w niewolę. Wypatrując naszej wolności, przeszpiegować chcą naszą wolność i na bazie tej wolności, którą mamy w Chrystusie Jezusie i w Duchu Świętym, chcą po prostu zniszczyć Kościół Boży. I dlatego bądźmy bardzo czujni. W Galacjan 2:4 czytamy: nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Osoby, które są zwiedzione, żebyśmy to dobrze wiedzieli, to są osoby, które o tym nie wiedzą. To nie są osoby: o, słuchajcie, ja jestem zwiedziony i chcę was wszystkich zwieść. Oni są przekonani, że są bardziej duchowi od nas wszystkich. Oni są o tym absolutnie przekonani. Nie mają żadnego problemu z wyznaniem, że Jezus jest Bogiem. Oni z tym nie mają problemu i że jest ich Panem. Mogą nawet czasami posiadać dary Ducha Świętego. Żeby to nas nie zmyliło, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, z kim mamy do czynienia. Ich problem polega na tym, że uwierzyli w coś, co jest nieprawdą. Oni uwierzyli w nieprawdę, uwierzyli w kłamstwo, uwierzyli w demoniczne podszepty, które nie mają nic wspólnego z prawdziwym rozumieniem Słowa Bożego. A więc potrzebujemy do tłumaczenia Słowa Bożego, potrzebujemy Ducha Świętego. Najpierw poczynając od napisania. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby Słowo Boże było napisane. Później potrzebujemy Ducha Świętego, żeby Słowo Boże było przetłumaczone. Później potrzebujemy Ducha Świętego, żeby Słowo było dobrze wyłożone, właściwy sposób. Wszystko musi się odbywać w harmonii. Musi się odbywać w pełnym zaangażowaniu w Duchu Świętym. W pełnym namaszczeniu Ducha Świętego. A więc nie próbujmy nawet tłumaczyć Słowa Bożego, nie mówię o tłumaczeniu z innego języka, ale wykładania Słowa Bożego. Nie próbujmy wykładać Słowa Bożego, bo czytaliśmy długo, czytaliśmy, studiowaliśmy różne książki i wymyśliliśmy sobie teorię i teraz przyszliśmy do zboru i chcemy to wyłożyć wszystkim, żeby dobrze zrozumieli. Kochani, ja bardzo dużo różnych nauk słyszałem w kościołach, nawet w naszych zborach, słyszałem, które były teoriami. Wiele lat temu były głoszone. W różnych miejscach były podawane. To taka teoria, to taka teoria, to taka. I teraz ewangelizujemy wszystkich, teraz robimy to i to. Co z tych wszystkich teorii wyszło? Pamiętacie je jeszcze niektórzy? Pamiętacie, Krzysiu, Robert? Na pewno pamiętacie. Co z tych wszystkich teorii wyszło? Dalej są głoszone? Już nie. A wyszło coś z tego? Nic nie wyszło. A wiecie, jakie ładne były teorie? O, kochani, to cały świat by był już zbawiony, gdyby teorie wyszły. No naprawdę były, no autentycznie fajne były. Ale trzeba namaszczenia Bożego Ducha Świętego, trzeba prowadzenia Bożego Ducha Świętego, żebyśmy nie zbłądzili. Potrzebujemy tego połączenia w Duchu Świętym. Kochani, potrzebujemy tej jedności, dlatego tak ważne jest, żeby mieć jedno zdanie, żeby mieć jedno serce, o czym Robert mówił na ostatnim kazaniu. Jedno serce, jedno dążenie, jedno zdanie. Wiecie, można mieć jedno zdanie, bo nawet w Daniela jest powiedziane, że siedzą przy wspólnym stole i rozmawiają, uzgadniają wspólne zdania, a nawzajem się okłamują. Tam jest to wyraźnie powiedziane. Taki jest czas nie tylko ostateczny, zawsze tak było. Ludzie po prostu oszukiwali się i możemy dojść do wspólnego zdania, ale wspólne zdanie i wspólne serce, jedno serce, a to już się nie da. Bo można mieć jedno zdanie, a swoje myśleć, prawda? Mówisz, a co innego myślisz. I dlatego my musimy zdać sobie sprawę, że nie możemy dopuścić do tego, żeby prawdy biblijne hamowały nasz wzrost duchowy. Prawdy biblijne nie mogą hamować naszego wzrostu duchowego. My mamy być poddani Bożej prawdzie i działaniu Bożego Ducha Świętego, a żeby nie podejmować jakichś takich pseudoduchowych działań, które wyglądają na bardzo święte, wyglądają na bardzo takie namaszczone, ale nie mają nic wspólnego z namaszczeniem. Nie mają nic wspólnego. My musimy zdawać sobie sprawę. Apostołowie Paweł, Juda i Piotr przestrzegają przed fałszywymi braćmi. Czyli ludźmi, którzy są obecni w zborach, ale nie są naszymi braćmi. Fałszywi bracia to ci bracia, którzy nie są naszymi braćmi. Mogą być nawet wspólnie w zborze, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni, którzy potajemnie wtargnęli do zborów, do kościołów, aby wyszpiegować naszą wolność, jak czytaliśmy, prawda? Wiedzmy o tym, że systemy religijne albo niebiblijne objawienia, czy nawet objawienia fałszywych proroków są często kamuflowane i zakrywane pod przykrywką takich prawdziwych, głoszonych zasad, które wyglądają na prawdę. I taki klasyczny przykład z Dziejów Apostolskich, kiedy ta młoda kobieta biegła za Pawłem i co ona głosiła? Pamiętacie? Prawdę głosiła. Prawdę. Ale nie w tym duchu. Widzimy, że można wypowiadać takie prawdziwe, jakby prosto z Biblii wzięte słowa. Czy szatan, kiedy kusił Jezusa, nie wypowiadał słów z Biblii? Albowiem o tobie napisano. I cytował Biblię. Co innego, że komentował to na swój sposób, wykorzystywał to na swoją korzyść, ale cytował Słowo Boże, ale nie w tym namaszczeniu i nie w tym duchu. Dlatego zwróćmy uwagę, że jeśli wkradną się do zboru tacy ludzie, którzy zaczynają nie w namaszczeniu Słowa Bożego postępować, to musimy być bardzo ostrożni. Juda nawet napisał, że to są ludzie bezbożni, cieleśni, którzy nie boją się Boga, bo nie mają Bożego Ducha Świętego. Posługują się wyłącznie swoją logiką. Mają własne plany. Chcą zrobić interes na kościele, w kościele, albo osiągnąć jakiś wyższy poziom, jakąś wyższą pozycję społeczną, żeby ich podziwiali, żeby ich szanowali, żeby ich wywyższali, żeby im służyli, żeby wykonywali ich polecenia. Ale apostoł pisze, że zajmują się tylko i wyłącznie i żyją tylko swoimi pożądliwościami, że brak im i etyki chrześcijańskiej, i Bożego Ducha Świętego, i właściwego postępowania zgodnego ze Słowem Bożym. Oni naprawdę obsesyjnie chcą realizować swój plan i dociskają do tego planu tak, że może to dosłownie wyciskać najprzeróżniejsze ich zachowania, które wyglądają na bardzo przekonywujące. Mogą nawet tak przekonywać, że aż płakać. Tak są przekonani. Oni nie wiedzą, że są zwiedzeni. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Nie wiedzą o tym. Dla korzyści schlebiają ludziom. Dla korzyści, żeby uzyskać swój cel. Podlizują się dosłownie i głoszą nawet takie kazania, takie słowa wypowiadają, które w ich życiu niby miały miejsce, one nigdy nie miały miejsca w ich życiu. Opowiadają niestworzone rzeczy. Przykłady, jak to niby Bóg ich prowadził, a Bóg ich nigdy nie prowadził. W Ewangelii czytamy, jak Jezus Chrystus powiedział o tych ludziach, którzy się spóźnili i później kołatali do drzwi, którzy nie mieli przygotowanego oleju do lamp. Pamiętacie? Nigdy was nie znałem. Nigdy. Jak to, Panie? Na naszych ulicach uczyłeś. My w Twoim imieniu wyganialiśmy demony. Cuda czyniliśmy. I co Jezus Chrystus zaprzeczył? Nie, to nie było w mojej mocy. Nie. Nawet wtedy, kiedy czyniliście to, to ja was nie znałem. Dlatego, że nie podporządkowywaliście się mojemu Duchowi Świętemu. To mój Duch Święty was nie prowadził. To namaszczenie mojego Ducha Świętego na was nie spoczywało. Robiliście, co uważaliście. I dlatego są rozłamy w kościołach. Bo wielu ludzi zaczyna lgnąć do tej nauki. Jakich ludzi? O których Piotr pisał. Tacy ludzie, którzy są niedouczeni, nie znają pełnej prawdy, nie poddali się namaszczeniu Bożego Ducha Świętego i zostali zwiedzeni. Po prostu przekręcają słowa głoszącego Pawła, nawet Piotr mówi, głoszącego Pawła. Przewracają to, co on w mądrości Bożej pisał, to oni nie rozumieją. Tam nawet jest użyte w oryginale słowo nieuki. Tacy, którzy nawet nie chcieli sięgnąć głębiej, nawet nie chcieli spojrzeć w głębie zrozumienia Słowa Bożego. A jeśli Duch Święty cię poprowadzi, to Duch Święty ci pokaże. Zobacz, tutaj brakuje tekstu. Tutaj jest nie tak, tam jest nie tak. Sięgnij tu, sięgnij tam. Duch Święty cię poprowadzi, Duch Święty cię objawi. Duch Święty ci pokaże, jak to jest. Jeżeli nawet nie sięgnąłeś do takiego wersetu i nie znalazłeś go i nie wiedziałeś, że on tam w Biblii Gdańskiej akurat jest, to jeżeli byłeś poddany Bożemu Duchowi Świętemu, to Duch Święty ci powiedział o Trójce. I już wiesz, że Trójca jest. Duch Święty ci powie. Ale jeśli nie słuchasz Ducha Świętego, to możesz tak, jak niektórzy mówią, że jest święto sześciu króli. Jeżeli nie słuchasz Ducha Świętego, będziesz wypowiadał najprzeróżniejsze rzeczy. Bogów trzech? Nie, sześciu, ośmiu, dziewięciu. Najprzeróżniejsze rzeczy będziesz wymyślać. Bo głowa, rozum twój przyniesie ci najprzeróżniejsze pomysły. Dlatego mamy się trzymać namaszczenia. Namaszczenia Bożego Ducha Świętego. Dlatego mamy się trzymać tego, co Słowo Boże nam mówi, żeby nie popaść w odstępstwo, żeby nie popaść, nie stać się zwiedzionym bratem, zwiedzioną siostrą. To zwiedzenie bardzo często nie jest bezpośrednim zwiedzeniem człowieka, którego prowadzi duch nieczysty. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Ktoś naucza, bo jest pod wpływem jakiegoś innego brata. A tamten jest zwiedziony przez ducha nieczystego. Ty możesz nawet nie wiedzieć, że on jest pod wpływem nie tego ducha, co trzeba. Kiedy to wiesz? Kiedy jesteś napełniony Bożym Duchem Świętym. Masz pełnię Bożego Ducha Świętego. Masz namaszczenie Bożego Ducha Świętego. To wtedy od razu rozpoznasz, że ten, który próbuje ciebie przekonać, Duch Święty da ci odczuć, że on nie ma Ducha Świętego. Będziesz go słuchać? Przenigdy. Nawet nie pozdrawiaj. Słowo Boże wyraźnie mówi. Nawet nie pozdrawiaj. Nawet nie próbuj się zbliżać do takich, którzy są fałszywymi braćmi. Dlatego też chciałbym, abyśmy na koniec przeczytali fragment z 2 Piotra, 2 rozdział, od 17 do 22 wersetu. Tacy ludzie to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher, których czeka najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami pustymi, ale nadętymi, nęcą rządzami cielesnymi i rozwiązłością tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu ludzi pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to ostateczny ich stan jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich, nie dla nas, dla nich, nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich. Oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Właśnie widziałem, jak myli świnie. Nawet wiaderkami, później szlauchem umyły. Wielutkie, ładne świnki były. Ale zanim weszły do zagrody, już były czarne. One postarały się umoczyć się w tym, co spłynęło na ziemię. I się od razu położyły. I weszły do zagrody już brudne, czarne. Umyta świnia znów się tarza w błocie. O czym tu jest mowa? O takich ludziach, którzy byli w odstępstwie, wrócili, a później i tak poszli w odstępstwo. Pismo Święte mówi, lepiej by było dla nich, gdyby się nigdy nie nawrócili. To już lepiej by było dla nich. Taka sytuacja. Podlegaliby ogólnemu prawu sądu ostatecznego. Albo do piekła, albo do nieba. I tam byłoby jakoś tak losowo przynajmniej jakoś to zrobione, że może by gdzieś tam do nieba jakoś. Bo Bóg będzie sądził świat. Według uczynków, według tego, co w księgach zapisane. Dlatego nauczmy się chodzić w Bogu, w Bożym Duchu Świętym, bo my mamy poznanie. Mamy poznanie. My już wiemy, czego mamy się trzymać. Jeżeli świadomie wybieramy brud zamiast tego, co jest prawdziwe, no to za to będziemy odpowiadać. Osądzeni za co? No za co? Że nie przyjęli. Że nie przyjęli Jezusa Chrystusa, że nie przyjęli Jego rady, że nie chcieli Go słuchać, że nie chcieli się podporządkować Duchowi Świętemu. Czynili cuda, uzdrawiali, demony wyganiali, ale nigdy nie byli posłuszni Jezusowi Chrystusowi. Widzimy? Dlatego mamy możliwość teraz nauczyć się być poddanymi Bogu. Dlatego nauczmy się, Słowo Boże, niech będzie dla nas oczywiste, niech będzie dla nas jasne, żebyśmy dobrze wiedzieli, że ci, którzy szukają Boga, Boga znajdą. Amen? Boga znajdą. I my szukamy Boga i znaleźliśmy Go, ale teraz nie odwracajmy się do tyłu. Bo kiedyś do Jeremiasza przyszli starsi Izraela i powiedzieli, daj nam radę, pytaj Pana. A co Bóg powiedział? Nie mów do nich nic, dlatego że odwrócili się do mnie plecami, a nie twarzą. Dlatego nie będę do nich mówił. Żebyśmy my nauczyli się być obróceni twarzą do Boga. Twarzą do Boga, żeby słuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia, żeby słuchać, w jaki sposób On nas chce prowadzić. abyśmy byli oddani pod Jego władzę i pod działanie Bożego Ducha Świętego. Amen. Amen. I niech was Bóg błogosławi.